Janka wszyscy znacie, przywitajcie go serdecznie. Janka wszyscy znacie, albo prawie wszyscy. Janek jest od lat przyjacielem drogi, od wielu lat. Jest pastorem w Piotrkowie Trybunalskim. Wielokrotnie głosił u nas w kościele na wiatrołapie, na konferencjach naszych urodzinowych. Tym razem jestem przekonany, tak wierzę, że ma dla nas słowo od Boga z nieba.
Amen. Też mam taką nadzieję. Zastanawiałem się bardzo mocno, czym was dzisiaj poczęstować, bo znam Marka i wiem, że on po prostu jest facetem, który stawia poprzeczkę zawsze bardzo wysoko. Ale ja nie będę skakał przez Marka poprzeczki. Jestem wolny od tego. Słuchajcie, parę słów do Boga jeszcze. Panie Jezu, chcemy stawać przed Tobą w otwartości serca. Chcemy Cię uwielbić, wydając obfity owoc naszego życia. Ja, Panie, proszę Cię, żebyś otwierał nasze serca, żebyś wkładał tam nowe rzeczy, żebyś błogosławił nas, żebyś czynił nas bogatymi, żebyś czynił nasze życie bogatym i owocnym. Panie, dziękujemy Ci za to, że w Tobie wszystko jest możliwe, że wszelkie jarzmo jest złamane, że wszelkie bariery mogą usunąć. Dziękuję Ci, Ojcze, że w Tobie możemy wzrastać i dojrzewać, bo Ty jesteś naszym Tatą, który się o nas troszczy. Amen. Słuchajcie, wszystko ma swój czas. Ja myślę, że teraz jest taki okres, w którym doświadczamy sądu Bożego na Kościele, nad Kościołem. Ponieważ sąd zaczyna się od Kościoła i widzę bardzo mocno, że Bóg działa w kierunku oczyszczenia naszych serc. Że działa bardzo mocno w kierunku oczyszczenia naszego życia. I mocno bada korzenie, które są w naszym sercu. Bada motywację, bada zranienia i tak naprawdę robi to po to, żeby usunąć to, co jest bolesne, to, co nie jest jego dziełem. Tak? Wiemy, że po prostu to, co nie stoi na fundamencie, zostanie usunięte. I ostatnio z żoną siedzieliśmy i zastanawialiśmy się nad taką rzeczą. Jest bardzo dużo i często mówione na temat różnych rzeczy, które są w życiu ludzi wierzących. I na przykład jak są wymieniane grzechy, to na przykład bardzo oczywistym jest nieczystość, tak, nieczystość seksualna, nieczystość. Wiecie, różne rodzaje, kradzież, kłamstwo, oszustwo i tak dalej, wzniecanie kłótni. I jest jedna rzecz, o której jakby jest cichutko. I zastanawialiśmy się nad tym, dlaczego o takiej postawie jak pycha prawie nic się nie mówi i prawie w ogóle się nie słyszy. Czemu tak jest? Właściwie ja też za bardzo sobie tym głowy nie zaprzątałem. To nie jest coś, co spędza sen z moich oczu. Ale jak zaczęliśmy tą rozmowę, to mocno się zastanawialiśmy, dlaczego, mimo że wymieniona jest przed nieczystością, wymieniona jest u Salomona na początku, dlaczego w ogóle o niej nie słyszymy? I myślę sobie, że wiesz, kiedy ktoś ma problemy z nieczystością, kiedy zdradza żonę, kiedy robi jakieś różne dziwne skoki, to łatwo to zobaczyć, łatwo to namierzyć. Natomiast i łatwo to wypunktować, tak? Łatwo to wskazać i pójść do takiego człowieka i go napomnieć. Ale kiedy ktoś ma pychę w swoim sercu, to tak trudno nazwać tą rzecz po imieniu, Bo to jest niewygodne. Bo jak to udowodnisz w tym momencie? Jak tego dotkniesz? Więc wokół tego jest jakby cichutko, jest spokój. I podstęp tej postawy polega na tym, że Każdy z nas myśli osobno, że to mnie nie dotyczy. Ale mnie pycha nie dotyczy. To jest jakby poza mną. I to jest najbardziej największa pułapka. Tak? Tak jak diabeł lubi postawę, w której my tak wierzymy, że diabła nie ma. To jest bardzo fajny ruch. I on bardzo ceni sobie ludzi, którzy wierzą w ten sposób. Bardzo, bardzo wysoko widzi ich wartość. Tak samo jest z pychą. I zastanawiałem się, czy mówić, dotykać pychy, tematu pychy, bo jest jeszcze jeden temat, który bardzo mocno mnie dotyka, mianowicie sieroce serce. Co to jest za postawa? Sieroce serce to jest postawa, w której po prostu próbujemy zapracować na uznanie ludzi, na uznanie Boga, że próbujemy zrobić jeszcze więcej i jeszcze więcej, żeby być akceptowanym, dlatego że nie czujemy się kochani. I nie wiedziałem, o czym chcę mówić. Podzieliłem sobie kartkę pionowo na pół, napisałem po jednej stronie pycha, a po drugiej napisałem sieroce serce. I siedziałem i zacząłem pisać, że pycha jest tym, co przeciwstawia się Bogu. Ale sieroce serce również jest tym, co przeciwstawia się Bogu. Pycha wiąże się z osądem. Wywyższam siebie, porównuję się i robię wszystko, żeby wypaść korzystniej niż inni. Sieroce serce również wiąże się z osądem. Porównuję się z innymi i wypadam gorzej. Więc próbuję zaskarbić sobie przychylność innych i bardzo często przychylność Boga przez robienie więcej i więcej. Ciągle większej ilości rzeczy. Ciągle wchodzenia i epatowania wszystkich w koło swoją aktywnością i swoim trudem. Jeżeli tego nie ma, to czuję się mniej wartościowy, czuję się odrzucony. Wiecie, wielu z nas ma jakąś aktywność, która się wiąże z wiarą. I wyobraź sobie, że na przykład Łukasz słyszy, wiesz co, nie musisz grać już, idź, odpocznij sobie, jesteś wolny. Jeżeli miałby sieroce serce, to powiedziałby, no jak to? Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę, dlaczego? Dlatego, że sam Bóg wystarczy. Naprawdę Bóg i relacja z Bogiem jest źródłem szczęścia, źródłem naszego zaopatrzenia, źródłem naszego bogactwa. To nie to, że gramy, to nie to, że śpiewamy, to nie to, że robimy ewangelizację, głosimy, służymy ludziom, dajemy pieniądze. To nie jest źródłem naszego zaopatrzenia. Źródłem naszego zaopatrzenia jest Bóg. A te rzeczy są rezultatem tego, że nasze serca są poruszane przez Jego Ducha. I zobaczyłem, że tak naprawdę to trudno rozróżnić te dwie postawy, dlatego że one są ze sobą bardzo mocno związane. I pycha, i sieroce serce mają podobne korzenie i mało tego, Jezus dotykał obydwóch tych postaw, pokazywał je, wyciągał je na światło i wskazywał uzdrowienie w tym samym nauczaniu. Jakby w jednej wypowiedzi. I otwórzmy sobie, macie taki ten zwyczaj tu, czytacie Biblię, bo dobrze, to jeżeli macie Biblię, otwórzcie Łukasza 15, z cyklu znacie, to posłuchajcie. Wiecie, bo to jest tak, że tam jest podobieństwo o synu marnotrawnym, tak? Więc znamy i bardzo dobrze. I czasami jest tak, że znamy coś, a da się z tego wycisnąć coś nowego. I nowego, i nowego, i jeszcze raz nowego. I ja od początku mojego nawrócenia, już nie pamiętam jak dawno, mniej więcej 17 lat temu, może 18, nie wiem. W każdym razie ciągle ta historia mnie porusza i ciągle znajduję tam nowe rzeczy. I mam nadzieję, że dla was pewne rzeczy też będą nowe, bo dzisiaj wieczorem, właściwie dzisiaj w nocy, jak siedziałem sobie i myślałem o tym, co wam powiem, to właśnie uderzyło mnie, że te dwa duchy są obnażone w tej historii bardzo mocno. I mam nadzieję, że to nie jest takie objawienie, które przychodzi czasem, ale jest dużo samochodów, prawda? Tak, ni z gruszki, ni z pietruszki. Czasem mamy takie refleksje głębokie. I mam nadzieję, że coś więcej tam znajdziecie niż tylko historię dwóch ludzi. Czytam od 11 wersetu, tak, 15-11. Pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu: ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. Po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pas świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie, rzekł: iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec. I ojciec jest cały czas w miejscu, w którym oczekuje bliskości z synem. Użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Powiedział mu to, co sobie wcześniej zamyślił. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele i zabijcie, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się, i zaczęli się weselić. I zazwyczaj na różnych ewangelizacjach, na różnego rodzaju imprezach tutaj się kończy i rozmawiamy o ojcu i synu, o tym, że jest daleko, sprzeniewierzył się, zbliżył się, otrzymał przebaczenie, tak? I ta historia ciągnie się dalej, dlatego że tu właśnie jest pycha. Syn, który ma bardzo wysokie mniemanie o sobie. Uważa, że jest kimś więcej niż tylko synem, ponieważ żąda od ojca części majątku. I w tamtej kulturze oznaczało, było to tak jak życzenie śmierci dla ojca. Było to, nie mogę się doczekać, kiedy zejdziesz, daj mi majątek, bo w zasadzie on mi się należy, jestem twoim sukcesorem, daj mi to. Ja chcę sobie rządzić w sposób, który po prostu uważam za słuszny, za dobry i za właściwy. Mam dosyć naszej relacji, chcę iść swoją drogą, chyba mi się to należy. Bo w końcu coś mi się od życia należy. Korzeniem takiej postawy jest pycha. Korzeniem takiej postawy jest pycha. I mamy tutaj dalej drugiego syna. Starszy zaś syn jego był w polu. Ja już to widzę. Włoski krajobraz. Młody człowiek z jasnym obliczem, blond włosy, rozpięta koszula. Wraca zadowolony, tam winnice, łany, wzgórza, uśmiechnięty, pracował więcej niż przedtem, wykonał 300% normy, pomyślał, że w końcu jak wróci, to nareszcie zyska uznanie ojca. Zrobił więcej niż przedtem. Zresztą wszyscy w gospodarstwie wiedzą, jaki jest, prawda? Pracuje więcej niż inni, jest taką mróweczką, powoli, systematycznie robi, chyba wszyscy to docenią. Chyba wszyscy widzą, że jest dobrym synem. Lepszym niż ten pasikonik, który odszedł. Ja, mrówka, pracuję, będę miał. A on stracił. Konik polny i mrówka. Wiecie, w bajce Konik polny umiera z głodu, mrówka żyje długo i dostatnio, dlatego że sobie zarobiła. No i mrówka schodzi z pola. Starszy syn jego był w polu, a gdy wracając zbliżał się do domu, usłyszał muzykę i tańce i przywoławszy jednego ze sług pytał, co to jest. Jeszcze nie był zły. Muzyka, tańce, może to dla mnie. Co to jest? Ten zaś rzekł do niego, brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. I już widzę, jak to jasne oblicze zmienia się w wilczy pysk. Wrócił konik polny. Stracił wszystko, a on kazał zabić ciele na jego cześć. Rozgniewał się więc nie chciał wejść do domu, dlatego że brat wrócił, o którym ojciec powiedział, że był umarły, a zmartwychwstał, a odzyskał życie. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Mówi, no wejdź, proszę cię, no nie gniewaj się. No wchodź, wiesz, prosi, ojciec prosi syna, żeby wszedł, dlatego że jego brat wrócił. Ten zaś odrzekł ojcu, oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego. A mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Mamy dwóch synów, mamy dwie historie, mamy dwie postawy. Obydwie mają ten wspólny mianownik, że oddalają od ojca, oddalają nasze serca od serca ojca. I obydwie są postawami duchowymi, które wynikają pewnie z jakichś starych historii, które przytrafiły się w życiu tych dwóch ludzi, które przytrafiają się również nam, przytrafiają się w naszym życiu, przytrafiły się też w moim życiu. Pierwszy syn to pycha, a drugi syn właśnie duch sieroty. Duch, który myśli, że na wszystko musi zasłużyć. Mimo, że jest synem, nie wierzy w swoje synostwo. Nie wierzy w miłość ojca. Nie wierzy w bezwarunkową akceptację. To, że nie musi robić nic, dlatego że wszystko otrzymuje, bo jest synem. I taki jest nasz udział. Takie jest nasze życie. My nie musimy starać się, żeby zaskarbić sobie przychylność taty. Otrzymujemy wszystko, bo jesteśmy jego dziedzicami. Przez krew Jezusa, a więc krew z krwi. Zostaliśmy usynowieni przez krew Jezusa. Wchodzimy w dziedzictwo, wchodzimy w historię rodu Bożego. Przez Jezusa Chrystusa. Narodu wybranego. I wiecie, pycha to jest coś więcej niż okrzyk po zjedzeniu czegoś dobrego. Pycha jest w zasadzie chorobą duszy. I w słownikach pychę definiujemy jako wysokie mniemanie o sobie, wyniosłość, zarozumiałość, dumę. I w słowniku wyrazów bliskoznacznych widzimy, że pycha jest bardzo bliska arogancji, buty, hardości, wiary w siebie, która nie ma tak naprawdę uzasadnienia, jest fałszywą dumą. Człowiek pyszny charakteryzuje się tym, że ma nadmiernie wysoką samoocenę. Zanadto wierzy w swoje możliwości, swoją niezależność. Tak? Widzimy to w sercu pierwszego syna. On bardzo mocno wierzył w swoje możliwości i w swoją niezależność. Chciał oderwać się od tego, co i oderwał się w zasadzie od tego, co było źródłem jego bogactwa, źródłem zaopatrzenia. Oderwał się od błogosławieństwa Ojca. I był też człowiekiem, który był pełen podziwu wobec siebie. A więc pycha i sierocy duch są przedstawione tutaj przez Jezusa w tej historii razem. Dlatego, że one bardzo dobrze współdziałają. Czasem sobie myślę, że kiedy człowiek pyszny zostaje strącony na dno i się nie upamięta, nie zobaczy, gdzie jest jego błąd, to wchodzi w miejsce sierocego ducha i zaczyna pracować. I zaczyna pracować. Jak zbuduje cokolwiek, zaczyna znowu wchodzić w miejsce pychy. I jest takie miejsce, błędne koło. Koło, z którego bardzo trudno się wyrwać, jeżeli nie zrozumie się natury Bożego Ojcostwa Pana Boga i swojego usynowienia. Obie te postawy przeciwstawiają się Bogu. Obie zachowują prawo do osądu. Pycha wywyższa siebie, poniża innych. Duch sierocy widzi innych wyżej niż siebie. Wiecie, za co Lucyfer został strącony z nieba? Za pychę. Wynosił się ponad Boga. I tak naprawdę, kiedy przyszedł do pierwszych ludzi, od samego początku próbował używać pychy i mówił: będziecie jak Bóg. Zjedzcie z tego drzewa. Będziecie jak Bóg. I to pragnienie bycia jak Bóg spowodowało upadek człowieka. I to jest śmieszne, bo oni tak naprawdę byli jak Bóg. Bo Bóg stworzył ich na swój obraz i podobieństwo. Ale diabeł wmówił im deficyt, wmówił im braki i mówił: musicie jeszcze coś zrobić. Musicie jeszcze coś zrobić. Wzbudził w nich pragnienie. Mimo że byli stworzeni jak Bóg, to on powiedział im, że nie są jak Bóg. I spowodował tym ich upadek. A więc od początku mieszanka pychy i ducha sierocego jest obecna w życiu człowieka. I niebezpieczeństwo pychy, tak wydaje mi się, to tkwi w tym, że wchodzisz w rewiry autorytetu zarezerwowane dla Boga. Że wchodzisz swoim sercem w miejsce, które Bóg zarezerwował dla siebie. Więc jeżeli masz jakąś odpowiedzialność w Kościele, każdy z nas jest powołany do odpowiedzialności. Powołany do odpowiedzialności i dostaje jakiś procent, tak, tej odpowiedzialności. I Bóg chce, żeby ta odpowiedzialność się rozrastała, żebyś wchodził w nowe miejsca autorytetu, tak? Bóg daje ci autorytet. Żebyś wchodził w nowe miejsca autorytetu, to pamiętaj, jeżeli bierzesz odpowiedzialność i Bóg chce, żebyś tą odpowiedzialność wziął, żebyś ją trzymał, żebyś ją powiększał, to musisz wiedzieć, żeby używać jej, aby podnosić innych, a nie wywyższać siebie. Bóg daje ci odpowiedzialność, żebyś był osobą, która wywyższa i podnosi życie innych wyżej. Nie po to, żeby wywyższyć ciebie. Dlatego, że Bóg, kiedy dajesz swoje serce i dajesz swoje życie i jesteś Bożym zasiewem w Kościele, sam cię wywyższa. Ty nawet tego nie widzisz. To się po prostu dzieje. A więc wszelka chwała, i to jest właśnie bardzo ważne, wszelka chwała należy do Boga. Jan Chrzciciel, jak o nim czytamy, który był nazwany największym z proroków, proroków Starego Przymierza, mimo że pojawia się w Nowym Testamencie, był taką osobą, która miał właściwą postawę. On powiedział, że on staje się mniejszy po to, żeby ten, który przychodzi po nim, mógł wzrastać, być większy. Ja myślę, że to jest wzór lidera tak naprawdę. Wzór człowieka, który, lider. Lider już samo sobie to słowo ma taki ładunek wywyższający. Ja wolę słowo pasterz, tak? Ale okej, funkcjonujemy w takiej kulturze. Lider, okej, ten, który prowadzi innych, przewodzi innych. Jest Boży lider, to jest człowiek, który powoduje, że życie innych wzrasta. Staje się bogatsze, staje się głębsze. I przeciwstawieniem pychy jest oczywiście pokora. I dlatego Jezus mówił, że cisi i pokornego serca są błogosławieni. Otrzymują więcej, dlatego że znają swoją zależność od Boga. Mają świadomość tego, że bez Boga nic nie mogą uczynić. I to jest prawda, ja tego doświadczam w swoim życiu. Prowadzę duży interes i widzę coraz bardziej, coraz mocniej, że wszystko opiera się na Bożej przychylności, że wszystko opiera się na Bożej łasce i na Bożym prowadzeniu, że bez Boga tak naprawdę nic nie mogę zrobić. Jestem w pełni uzależniony od Boga. I powiem wam, że kiedyś byłem w takim miejscu, miałem jakby inny zakład i zastanawiałem się, Boże, w zasadzie ja wiem, że ja jestem od Ciebie zależny. Co dzisiaj mógłbym zrobić, żeby doświadczyć tego, że jestem od Ciebie zależny? Bo tak na ten moment to wygląda na to, że po prostu prawie wcale nie jestem od Ciebie zależny, albo w ogóle. Wiecie, no i zbankrutowałem. Długi spłacam do dzisiaj. Ale Bóg dał mi nową drogę i myślę, że wszystko pójdzie, mogę powiedzieć, po mojej myśli. Okej, spodziewam się dobrych rzeczy. Więc są jakby te cztery rodzaje pychy, tak? Pierwszy rodzaj to jest taki, w którym uważam tylko i wyłącznie siebie za autora swoich talentów, sukcesów i wzrostu. Drugi rodzaj to jest taki, że zgadzam się, że te dobre rzeczy, których doświadczam, są od Boga. Zgadzam się z tym. No, ale one mi się należą. I to jest ten drugi rodzaj. I trzeci rodzaj to jest szczycenie się tym, czego nie posiadamy. To jest, takich ludzi jest pełno tak naprawdę. Opowiadają niesamowite historie na swój temat, a tak naprawdę za tym wszystkim nic nie stoi. Jest to jakiś taki rodzaj dziadostwa wynikający z pychy. Mitomania. No, na pewno wszyscy znamy takich ludzi. Ja przynajmniej prowadząc firmę mam często do czynienia z ludźmi, którzy przychodzą i opowiadają o swoich sukcesach. Tak naprawdę wynika to z tego, że chcą po prostu wejść w miejsce, w którym mogą się w końcu nachapać, bo nic nie mają. I czwarty rodzaj to jest pogarda dla ludzi, którzy nie mają cech, które ja posiadam. To już zdobyłem. Bo każdy z nas ma jakiś potencjał. Każdy z nas otrzymał od Boga jakiś potencjał, z którym wychodzi i się nawraca. I my, jako ludzie wierzący, myślimy, że nasze życie zaczyna się od kiedy narodziliśmy się na nowo w Jezusie Chrystusie. Stare przeminęło, wszystko jest nowe. W pewnym sensie tak, bo nasz grzech został skreślony. Bo nasze winy zostały unieważnione, nasz dług został zapłacony przez krew Jezusa. Ale z drugiej strony czytamy w Biblii, że Bóg ukształtował nas już w łonie matki i uformował nas, kiedy jeszcze nas nie było na świecie. Miał plan dla naszego życia i włożył w nasze życie potencjał, czyli ziarno, z którego będzie wzrost, z którego będzie plon. Tak? I pychą jest uważać, że wywyższać się z tego i chlubić się tym, co tak naprawdę nie jest naszą zasługą. I włączać mechanizmy porównawcze, w których wypadniemy lepiej. I nie pamiętamy w tym momencie, że wszyscy zgrzeszyli, że wszystkim brak jest chwały Bożej. Wszyscy zgrzeszyli i wszystkim brak jest chwały Bożej. Nie ma lepszych i gorszych ludzi. Dlatego, że wszyscy potrzebujemy jednakowo wyciągnięcia ręki do Boga i proszenia o miłosierdzie. I wszyscy są usprawiedliwieni darmo. Nie ze względu na potencjał, ale ze względu na to miłość Boga przez Jezusa Chrystusa. A więc pycha, wiemy, że pycha jest przed upadkiem. Że pycha podąża przed upadkiem. I wiemy też z Biblii, że Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. I widzimy to w życiu syna numer jeden. Bóg się pysznym przeciwstawia. Wyszedł do innego państwa, wyszedł do innego kraju, przehulał wszystkie pieniądze, skonfrontował swoje wyobrażenie na swój temat z życiem i potem zapragnął jeść to, co jedzą świnie, ale nikt mu tego nie dawał. Więc widzimy, że pycha poprzedzała upadek. I halleluja, to jest dobre. To jest dobre, to jest dobre dla nas, dla naszego życia, to jest dobre dla mnie i to jest dobre dla ciebie. Jeżeli jesteś w miejscu albo byłeś w miejscu, w którym twoje życie było pyszne, to bardzo często doświadczałeś tego, że wszystko się waliło w życiu, że wszystko upadało. I to jest fajne, to jest dobre, bo to znaczy, że Bóg jest wierny, że Bóg jest dobry cały czas i chce wprowadzić cię w nowe miejsca. I chcę, żebyś doświadczał wolności, zbudowania, żeby fundament, na którym jest zbudowane twoje życie, był czysty, żeby tym fundamentem był Jezus Chrystus, a nie fałszywe wyobrażenia. Jeżeli doświadczamy trudnych chwil w naszym życiu, to dobrze, to chwała Bogu, bo Bóg nie wypuszcza cię ze swojej ręki. Biblia mówi, że jeżeli doświadczasz karcenia, oznacza to tylko jedno, że Bóg cię kocha. Że Bóg cię kocha, że cię wychowuje, bo syna, którego nie karci, jeżeli cię nie karci, to nie jesteś synem, tak? Bo nie jesteś w jego autorytecie. Bo tylko syn może podlegać autorytetowi ojca. A więc Bóg żywi do ciebie naprawdę gorącą miłość, i nie przerywa tego, co zaczął. Kiedy stajesz w miejscu, w którym mówisz: Panie, chcę oddać swoje życie Tobie, chcę, żebyś był moim tatą, chcę, żebyś miał władzę nad moim życiem, to możesz być pewien, że Bóg nigdy nie skończy. Że Bóg nigdy nie skończy. On doprowadzi cię do miejsca, w którym będziesz doświadczać zwycięstwa. I czasami lekarstwem bywa upadek. Ale znaczy to tylko jedno, że jest proces w twoim życiu, który się toczy, że Bóg cię wywyższa, że Bóg cię wprowadza na nowe tereny i że jest uzdrowienie dla twojego życia. I alleluja, to jest bardzo dobre i to jest chwalebne. I ja tego doświadczyłem, chcę tego doświadczać cały czas. Chociaż to może nie jest wygodne, ale to jest dobre. Ale to jest dobre dla nas wszystkich. I w słowach, których Jezus opisuje te dwie postawy, jest postawienie problemu, nazwanie rzeczy po imieniu, nazwanie grzechu grzechem, ale jest też zawsze recepta na uzdrowienie. Jezus daje ci zawsze rozwiązanie problemu. Bóg nigdy nie skreśla. Bóg nigdy nie rezygnuje. Bóg zawsze kocha. Bóg płaci cenę, najwyższą cenę za to, żebyś był w bliskości. Sercem taty. Drugi syn to właśnie sierota emocjonalna. To jest zupełnie inna, inaczej to wszystko wygląda z zewnątrz. Wystarczy się rozejrzeć. Dzisiaj tak naprawdę mamy bardzo wiele takich osób dookoła siebie. Być może sami jesteśmy w miejscu, w którym po prostu nie czujemy się wartościowi. Nie czujemy się kochani, nie czujemy się akceptowani. Wydaje nam się, że Bóg jest daleko i zapomniał o nas. I wiecie, naprawdę bardzo często ludzie, którzy są w takim miejscu, próbują zaskarbić sobie akceptację innych przez uczynkowość, przez to, że pracują więcej, dają z siebie więcej, są bardziej aktywni niż pozostali. Bez tej aktywności tak naprawdę czują się niepotrzebni, czują się niekochani. I bardzo często tak naprawdę przełykają łzy goryczy w samotności, bo brak akceptacji wiąże się z tym, że wzrasta w naszym życiu korzeń goryczy, że czujemy się niepotrzebni. I tacy ludzie się zmagają. A więc ja powiem szczerze, to nie jest postawa, która jest mi zupełnie obca. Bardzo często, jak pojawia się w naszym życiu pragnienie akceptacji przez innych. Wszyscy żyjemy w jakichś tam warunkowaniach społecznych i pragniemy być akceptowani. Ale problem pojawia się wtedy, kiedy takie emocje przerzucamy na Boga. Kiedy wydaje nam się, że musimy zapracować na Jego miłość. I ten syn, ten drugi syn, kiedy czytamy jego historię, widzimy, że on właśnie był w takim miejscu. Że nigdy fizycznie nie opuścił ojca. Nawet mu to wypomina. Ja zawsze tutaj byłem. A ty nie błogosławisz mi. Nie doświadczam tego, co doświadczył ten pasikonik, który wrócił z hulanek. Wręcz czasami się poniża, żeby inni widzieli jego trud. Wiecie, to jest tak jak z dawaniem jałmużny. Jezus mówi, że tak dawajcie, żeby nikt nie widział, bo jak dajecie w ten sposób, żeby wszyscy wkoło widzieli, że dajecie i ile dajecie, no to już odbieracie swoją nagrodę w tym momencie. Macie uznanie w oczach ludzi. Bóg nic do tego nie ma. Nagroda jest wasza. Chwała wam. I do tego prowadzi właśnie ten sierocy duch. I chorobą serca tego drugiego syna tak naprawdę są kompleksy, są zranienia. Wiecie, miał brata Wirachę, tak? Ja bardzo często w ogóle w rodzeństwie jest taki układ, że jeden z braci jest po prostu chodzącym wulkanem energii, wszędzie go widać, w ogóle jest ekstra menadżerem, ma świetne pomysły, ludzie go cenią, kleją się do niego, a ten drugi, wiecie, przybity przez tą osobowość brata, cichy, pokorny, nienawidzący swojego brata, bo ma takie powodzenie, wrasta w gorycz, wrasta w fatalną samoocenę i buduje i zgadza się z kłamliwym zdaniem na swój temat, że jest nic nie warty. Drugi z braci właśnie przez taką relację być może z bratem, tutaj nie mówię, że to jest napisane w Słowie Bożym, ale domyślam się tego, ponieważ ten brat pierwszy miał bardzo mocną osobowość i wysokie mniemanie o sobie. Drugi prawdopodobnie został zraniony przez silną aktywność swojego brata i przyjął kłamstwo na swój temat. I zaczął myśleć, że na miłość taty musi ciężko, systematycznie pracować. Pracować na akceptację, pracować na uwagę, pracować, żeby porozmawiać z tatą, żeby zdobyć jego 5 minut, żeby chciał go wysłuchać, żeby chciał z nim spędzić troszkę czasu. No, a może nawet będzie mnie kochał. A może nawet będzie mnie kochał, jak wykaże się, że jestem lepszy. Że nie jestem taki zły. Ja to znam z własnego życia, tak? To jest postawa, która po prostu w pewnym momencie może dotknąć każdego z nas. Czytamy sobie. Wraca z pracy. pracował, naprawdę pracował. Wysyła człowieka, co się tam dzieje? Twój brat wrócił. No nie, to ja nie wchodzę do tego domu. Ojciec przychodzi i mówi, zbliż się do mnie, przyjdź, porozmawiajmy, cieszmy się, bądźmy razem, jesteśmy rodziną. I słyszy, tyle lat ci służę. Nigdy nie złamałem zasad. Pracuję na polu od świtu do zmierzchu, bo tak wygląda praca na polu. Wstaje się ze słońcem i idzie się spać ze słońcem. Nigdy tak naprawdę mnie nie doceniłeś. Nie dałeś mi nawet kozła, żebym się zabawił ze swoimi przyjaciółmi. A ja tak ciężko dla ciebie pracuję. Zabiega o uznanie za wszelką cenę. Aktywność i trud. I tak naprawdę zazdrość jest tym, co gubi tego człowieka. Zazdrość jest tym, co gubi tego człowieka. Duch sierocy. Nie chciał wejść, rozgniewał się. Mało tego, zaczął punktować wady swojego brata, stał się jego sędzią. Mówi, on wszystko stracił z nierządnicami. A ty uczciłeś go. I sieroce serce zawsze chodzi w samopotępieniu. W poczuciu krzywdy próbuje zarobić na miłość. Ale cały czas jest w nim świadomość, że zrobił jeszcze zbyt mało. Jeszcze i jeszcze i jeszcze. Wiecie, i tak jak mówiłem, kiedy Jezus pokazuje problem, zawsze daje lekarstwo, zawsze wskazuje rozwiązanie. I objawienie na uzdrowienie sierocego serca, o ile pycha zostaje uleczona przez upadek, i upadek jest naprawdę dobrym lekarstwem dla pychy, o tyle objawienie lekarstwa jest ukryte w słowach: Synu, Ty zawsze jesteś ze mną. Wszystko moje jest Twoje. Nasze zranione serca bardzo często próbują zaskarbić sobie łaskę Boga. Ale Bóg mówi, ja wiem, że Ty zawsze jesteś ze mną. Ja to widzę. Zrozum, że wszystko moje jest Twoim. Zawsze było i zawsze będzie. Nigdy tego nie stracisz. Dlaczego? Tylko dlatego, że jestem Twoim tatą, a Ty jesteś moim dzieckiem. Nic więcej nie trzeba. Nie musisz pracować na moją miłość, bo moja miłość jest Ci dana dlatego, że jesteś moim dzieckiem. Nie ma żadnego innego powodu, abym Cię kochał. Nie musisz zaskarbiać sobie mojej uwagi. Wiecie, jestem tatą i to widzę. Mój syn ma 3 lata i nie jest idealny. Zdradzę Wam. Notorycznie kradnie gumy i batoniki na stacjach benzynowych. Patrzę mu na ręce. Nie wiem, kiedy to robi. Naprawdę. Zawsze jak odjedziemy, to wyciąga i mówi, tatuś mi kupił. Wiecie, nie przestaję go kochać. Nie wyrzucam go w biegu z samochodu i mówię, odnieś to. Napraw swój błąd, bo inaczej po prostu nie będziesz moim synem. Nie musi pracować na moją miłość. Nawet szczerze mówiąc, rozbraja mnie tym, że po prostu nie wiem, jak on to robi. Naprawdę ciągle mnie przechytrza. Ciągle gdzieś, nie wiem, czy zawija to w koszulkę, bo patrzę mu na te rączki, ale jak płacę i wychodzimy, to nic tam nie ma. A w samochodzie, jak już odjedziemy, pokazuję żonie, że tatoś mu kupił. Ja bym naprawdę mu kupił, bo prawda jest taka, że wszystko, co jest moje, to nam jest jego. Z racji synostwa. z racji urodzenia. I nic więcej nie trzeba. Bóg mówi, kocham Cię, bo jesteś moim dziedzicem, jesteś sukcesorem, jesteś owocem mojego życia. Dostajesz wszystko, dlatego że jesteś przedłużeniem mnie samego, przedłużeniem naszej rodziny w przyszłości. Jesteś chwałą Boga na tej ziemi. Jesteś chwałą Boga na tej ziemi. Jesteś Jego mocą, ponieważ Ewangelia jest mocą Boga. I Bóg przez Ciebie chce dokonywać różnych rzeczy. Przez Twoje usta, przez Twoje ręce, przez Twoje nogi. Jesteś chwałą Boga na tej ziemi. I żaden upadek i żadna postawa serca nic nie zmieni tego faktu. Przyjmij to objawienie, że Bóg mówi, wszystko moje jest Twoim. Bóg mówi do Ciebie, wszystko moje jest Twoim. Wszystko, bez ograniczeń, bez limitów. Nie kozioł, nie krowa, ale wszystko. Nie suknia, nie sandały, ale wszystko. Nie pierścień, ale wszystko. I to jest Twoje miejsce w ciele Jezusa Chrystusa. Jego chwała, Jego moc, Jego autorytet. I masz prawo powiedzieć wszelkim duchom kontrolującym nie. Pycha nie jest miejscem, które jest przeznaczone dla mnie. Brak poczucia miłości też nie jest miejscem, które jest przeznaczone dla mnie. Duch sierocy to nie jest to, w czym chcę chodzić w imieniu Jezusa. Dlatego, że w Bogu nawet miejsca Twojego upadku mogą przyczynić się dla Jego chwały. Nie wiem, czy jesteś w stanie to zrozumieć i pojąć, ale tak jest. Ja ze zdumieniem zobaczyłem, że kiedy Jonasz został posłany do Niniwy, żeby nawoływać miasto do upamiętania, bo inaczej Bóg je zniszczy przez grzech, który się tam rozmnożył. Jonasz uciekał. Ileś czasu mu to zajęło. Niniwa była gigantyczną metropolią. Żeby ją przejść, trzeba było 3 dni. Jonasz robił uniki. Miał przygody z rybą na morzu, z ludźmi i tak dalej. Kiedy przyszedł do Niniwy, był określony czas, kiedy zniszczenie Niniwy się zbliżało. I Jonasz wszedł, podjął wyzwanie Boże, podjął ojcowską rękę, dał się zaprowadzić do miejsca, w którym miał być używany. I to miasto, które w 3 dni, trzeba było 3 dni, żeby przejść, on w 1 dzień całe doprowadził do pokuty i do nawrócenia do Boga. Więc dokonał rzeczy tak naprawdę niemożliwej. I ja wierzę, że Ty jesteś też w miejscu, w którym być może uważasz, że za dużo czasu zmarnowałem poza Panem, żeby dzisiaj brać od Boga, podejmować Jego wyzwania. Być może jesteś w miejscu, w którym wydaje Ci się, że nie jesteś godzien zbliżyć się do Boga. Ale nikt nie jest godzien. Albo wszyscy jesteśmy jednakowo godni przez krew Jezusa. I tak jak Jonasz, Bóg może dzisiaj postawić Cię w miejscu, w którym będziesz miał autorytet, mimo że uciekałeś. I mimo że czas wydaje się, że mniej czasu zostaje do wykorzystania. Masz mniejszy potencjał, bo dużo czasu spędziłeś poza ramionami taty. To jest nieprawda. Bo tak jak w wypadku Jonasza. Mógł zrobić rzecz w 3 dni i tak powinien ją zrobić. Ale kiedy Bóg przyszedł do niego i poprowadził go, dokonał rzeczy w 1 dzień. Dokonał rzeczy w 1 dzień. I dlatego, że w Bogu nie ma nic niemożliwego. Wiecie, jak ja się nawracałem, to załapałem się jeszcze na pokolenie, które czasami o języki modliło się po 8 lat. Dar mówienia językami, zanim zaczęli mówić językami. Dzisiaj ludzie się nawracają i w zasadzie równo z nawróceniem bardzo często to idzie. Różne dary Ducha Świętego zaczynają funkcjonować. Dar prorocze, dar wykładania języków, dar rozróżniania duchów, one zaczynają funkcjonować praktycznie równo z nawróceniem. A więc to nieważne, ile czasu spędziłeś poza ramionami taty. Ważne, że teraz Bóg chce, żebyś się znalazł w tych ramionach i wszystko, co było stracone, odzyskasz z nawiązką, dlatego że Bóg jest hojnym dawcą. I wiatr wieje, dokąd chce. Głos Jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przybywa, tak powiedział Jezus. Nie wiesz, dokąd idzie. I tak jest z każdym, kto się narodzi z ducha. Tak jest z każdym. Każdy może być użyty. Każdy jest kochany. Każdy jest akceptowany. Bez wyjątku. Jesteście chwałą Boga. Owocujcie, a Bóg będzie uwielbiony. Nie dajcie się manipulować emocjom, duchom sierocym, duchom pychy, bo wszystko, co jest Jego, jest wasze. Jak to się dzieje? Tak się dzieje, że po prostu cena została zapłacona i nie musicie już regulować żadnych należności. Wystarczy wziąć rękę i brać. Nie zrobię tego błędu, który popełnił jeden kaznodzieja, ale byłem na konferencji, na której facet wyciągnął 100 dolców. Było tam chyba ze 3000 osób. I mówi, kto chce wziąć te pieniądze? I pojawiło się tam, las rąk się pojawił. Kto chce wziąć te pieniądze? I nagle taki smyk wyskoczył, dmuchnął mu i poszedł w tłum. A mówi, właśnie, on chciał, on jeden naprawdę chciał. Mówi, to są twoje pieniądze. Mówi, okej, chciałeś, masz. Tak jest z Bogiem. Kiedy Bóg mówi, pyta, czy chcesz, to nie trzeba mówić, tylko ja chcę, tylko trzeba wziąć. Dlatego, że jeżeli Bóg jest hojnym dawcą, jeżeli mówi, że jest hojnym dawcą, to tak jest. To znaczy, że On chce włożyć rzeczy w twoje ręce. Czytam sobie w trzeciej Mojżeszowej, powoli do końca się zbliżam. A w trzeciej Mojżeszowej czytamy tak. Gdyż życie ciała jest we krwi, a ja dałem wam ją, czyli krew, do użytku na ołtarzu, abyście dokonywali nią przebłagania za dusze wasze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie. Krew dokonuje przebłagania za życie. I taką świadomość mieli już poganie. Gdzieś w ludzkiej świadomości została umieszczona głęboko w sercach świadomość, że krew dokonuje przebłagania za życie. Na całym świecie, od początku istnienia, w każdej cywilizacji, każdej kultury, istnieje system ofiarniczy. I najwyższą ofiarą jest przelana krew. I my żyjemy sobie w kościołach i myślimy sobie, nie dotyczy nas ten problem, że krew to jest po prostu ból. Mówimy, krew Jezusa zmywa wszelki grzech. Ale krew to jest ból, to jest cierpienie, to jest śmierć, to jest smród, to jest wrzask, to jest coś, co wykracza poza naszą codzienność, poza ramy, w których my dzisiaj funkcjonujemy. Ale Bóg powiedział, życie ciała jest we krwi, a ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu. I w Starym Testamencie Jezus było to zapowiedzią tego, co będzie się działo z Jezusem. Taki był Boży plan. Abyście dokonywali nią przebłagania za dusze wasze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie. I oni mieli też świadomość, że krew jest najwyższą ceną, ale też krew nie jest równa krwi. Bo krew gołębia nie jest równa krwi wołu. Bo krew wołu jest warta więcej niż krew gołębia. W kulturach pogańskich wiedzieli wszyscy, że krew człowieka jest warta więcej niż krew zwierzęcia. Że krew dziewicy jest warta więcej niż krew innych ludzi. A najwyższą wartością była krew pierworodnego. Krew z pierworodnego syna. Kiedy ojciec oddawał swoje dziecko na rzeź. Bo większej ceny nie da się zapłacić. Łatwiej jest wydać siebie na śmierć, niż oddać swoje dziecko. Kto ma dziecko, ten to rozumie. Dajesz swojego dziedzica, dajesz swojego sukcesora, dajesz swoje nadzieje, dajesz wizję swojej przyszłości na ołtarz śmierci. To jest dużo więcej niż danina z siebie samego. Dlatego pierworództwo zawsze miało wartość. I to, co zrobił Bóg, kiedy oddał swojego syna, to złożył najwyższą ofiarę. Tego nie da się przebić. Boży syn, sukcesor Boga, został zamordowany za nasze winy. Wiemy, że karą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej, darem niczym niezasłużonej Bożej przychylności, miłości dla nas, jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. A On przyszedł, żeby zniweczyć dzieła diabła. Więc bardzo poważnie weź sobie do serca słowa, które powiedział Bóg. Wszystko, co jest moje, jest Twoim. Bądź wolny i sięgaj po własność swojego taty. Dlatego, że Jezus umarł i zasłona została rozdarta. Nie ma żadnej przegrody, przeszkody, bariery między Tobą a Bogiem. Po to, żebyś mógł wziąć dziedzictwo w swoje ręce. Amen.